Niedziela z kulturą.
Niedziela z kulturą.
Zaprasza Adam Ruszczyński.
Dzień dobry, zapraszam do wysłuchania naszej audycji. Moim i Państwa gościem jest Krzysztof Chmielnik, autor książki pod tytułem Wehikuł Czasu. Witam na antenie Polskiego Radia Zachód.
Witam Cię i witam również szanownych Państwa, którzy nas słuchają.
Dziś ostatnia część cyklu rozmów, w których przedstawiasz zawartość swojej książki, a książka ukazała się z okazji 25-lecia powstania Radia Zielona Góra, które z kolei jest częścią Radia Zachód. Ale książka Wehikuł Czasu upamiętnia również rocznicę powstania naszego miasta. Poświęciliśmy temu długi cykl dla upamiętnienia tych rocznic. Krzysztofie, tydzień temu dotarliśmy do hasła Uniwersytet. Dziś robimy grand final. Rozpoczniemy od notki U. Urzędnicy. U jak urzędnicy.
Urzędnicy. Wydawałoby się, że to nudny temat, ale okazuje się, że...
Że niekoniecznie wcale. Że urzędnicy nie muszą być nudni.
Niekoniecznie. Już kręcę. Jest. Zarządzanie miastem od zawsze wymagało urzędników. Są tacy ludzie, którzy uważają, że urzędnicy są zbędni. Niestety nie da się. Kroniki Zielonej Góry podają wykaz urzędniczych funkcji istniejących w mieście na przełomie XVII i XVIII wieku. Oto te funkcje. Pisarz miejski, który pełnił funkcję notariusza, pisarz ławy miejskiej, syndyk miejski, komornik, poborca podatkowy, poborca akcyzowy, ekonom miejski, inspektor leśny, dyrektor szpitala, zarządca cegielni miejskiej, młynarz miejski, ogniomistrz, zarządca wodociągów, woźny miejski, zarządca więzienia, sługa rady miejskiej, straż bramna, zegarmistrz, zarządca rynku, fizyk miejski, czyli lekarz miejski oraz muzyk lub organista. Wykaz funkcji dosyć spory, ale chyba nie zaskakujący. Warto, co napisałem, nie zaskakujący, ale...
Sam się czujesz zaskoczony?
Znaczy nie w tym sensie. Że to wydają się funkcje niemożliwe. Warto przypomnieć, kończę ten wpis, że do miasta należały wsie Łężyca, Chynów, Krępa i Zawada, którymi też trzeba było zarządzać i znajdującymi się w nich młynami, stawami i lasami. Także, że tak powiem, wykaz tych funkcji jednocześnie pokazuje, czy miasto zarządzało i co podlegało władzy samorządowej, bo to w jakimś sensie mieści się w takich ogólnie nie do końca rozumianych ramach, czym jest prawo magdeburskie, czy prawo średzkie, czy prawo chełmińskie, czyli ten status zapisany regulamin miasta, które się samo miało rządzić i musiało o siebie dbać, nie licząc na to, że ktoś pieniądze im dostarczy z centrali,
tak,
czyli jakiś tam król albo jakieś państwo. Sami musieli być i to jest taki pewien dysonans ze współczesnym samorządem, że jak miasto ma 60% swoich kosztów pokrywa z przychodów własnych, no to jest bardzo dobrze. W większości przypadków samorząd współczesny jest fikcją samorządu tak naprawdę, bo wszystko jest zależne od państwa, a samorządy jest takim, jakby to powiedzieć, rządcą więzienia, a może sługą Rady Miejskiej, tak bym powiedział, to jest ten poziom, albo zarządca rynku, coś w tym rodzaju. Czyli musimy mieć świadomość, że nie ma samorządności bez stuprocentowego samofinansowania się. Wtedy by te wszystkie kaprysy, które mają współcześni władcy samorządowi, uległy przytępieniu. Tak samo jak, że tak powiem, te wyobrażenia o tym, co się mieszkańcom należy, musieliby na to zapracować, mówiąc krótko.
No tak, Krzysztofie, ale już nigdzie nie ma takiej gospodarki, jak była kiedyś, więc to by się i tak nie sprawdziło. Wszędzie mamy interwencjonizm państwa.
Tak,
nawet w najbardziej rozwiniętych krajach świata pieniądze rządowe wspierają samorządy. Tak,
moja
już
uwaga
jest,
nie jest natury politycznej.
Jasne,
natury,
ja jej tak nie odbieram. Tak.
Że to słowo coś innego znaczy dzisiaj.
Tak jest. Różnica między współczesną samorządnością, tu przyznaję oczywiście rację Krzysztofowi Chmielnikowi, a samorządnością, jaką znamy sprzed powiedzmy z czasów średniowiecza, czy z czasów antyku, to inna samorządność, bo po raz drugi w trakcie naszych rozmów przypomnę, że Zielona Góra, zarządzając Łężycą, Hynowem, Krępą i Zawadą, nawiązywała do tej wielkiej, antycznej tradycji miejskiej, gdzie miasta posiadały swoje własne wioski, nawet wioski, które...
No tak, bo musiały się żywić przecież, nie?
A przecież Roma, kiedy powstawała, słynny Rzym, była federacją osad, a później wiosek położonych na wzgórzach. Tak to się zaczynało. Krzysztofie, U jak ulice, bo to jest dość ciekawa sprawa.
Tak, tak. To jest... historia miasta się również zapisuje w nazwach ulic, szczególnie w tych miastach ziem zachodnich. Bo z jednej strony mamy pewne standardowe nazwy ulic wynikające, powiedzmy, z takich prostych przymiotników, rzekłbym, prawda, czy tego, co się w mieście znajduje, oraz bohaterów narodowych. I to się w historii tego miasta, znaczy Zielonej Góry, przejawia. Czyli nazwy zielonogórskich ulic, czytam już, mogą być przyczynkiem do refleksji nad politycznymi modami i emocjami mieszkańców, bo jedny z nas, podlegając politycznej modze, przybierają imiona politycznych idoli, zatem Bismarckstrasse stała się ulicą Chrobrego. Taka, proszę tutaj, okoliczność. Niederstrasse, znacząca tyle co Dolna, była pionierską Świerczewskiego, aby teraz być kupiecką. Bahnhofstrasse, nazwana tak z racji, że wiozła do Bahnhofu, czyli dworca, zaliczyła etap bycia ulicą generalissimusa Stalina. Dzisiaj jest niepodległości. Bankowa była Fornalskiej, Hindenburga i Wilhelma I. Inne zaś trwają w swoich nazwach. Lange Strasse to wciąż długa, Grosse Fabrikstrasse to fabryczna, Hinter to nadal tylna, Frucht pozostaje owocową, Garten Strasse owocową, Kurze Weg to krótka, a Sandstrasse to dzisiejsza piaskowa, Lisia uległa skróceniu z Obere Fuchsburg, czyli Lisie Wzgórze, zamieniła się w krótko w Lisią, a niektóre ulice zupełnie zniknęły.
No, to jest żywy organizm, oczywiście truizmem jest takie stwierdzenie. No, niemniej jednak trwanie niektórych nazw ulic wbrew kaprysom historii jest piękne. Jest piękne, moim zdaniem. Krzysztofie, przed chwilą mówiliśmy o samorządzie. O samorządzie, o tym, jak on był ważny dla miasta, ale już okazuje się, że istniało coś takiego jak Urząd Zwierzchni. Czyli ten samorząd miał nawet w czasach, którą możemy w porównaniu do dzisiejszej nazwać czasami rozpasanej samorządności, no miał te ograniczenia, miał pasek, krótko mówiąc. Czym był Urząd Zwierzchni?
No tak, chodzi o to, że państwo musiało być, jakby na to nie patrzeć, unifikowane w rozmaity sposób.
A no właśnie.
Z powodów takich prozaicznych, ponieważ państwo musiało przynosić władcy zysk, a źródłem zysku były miasta. Zatem miasto nie mogło się zupełnie samorządzić, no bo z jednej strony by było majątkiem, mówiąc krótko, który miał przynosić zyski, nie mógł generować strat, a również niepokojów społecznych. Teraz czytam. W czasach panowania na Śląsku, a zatem i w Zielonej Górze Habsburgów, Urząd Zwierzchni miał szereg kompetencji regulujących życie w mieście. To on decydował o tym, jakiej uroczystości wolno było w mieście ceremonialnie obchodzić i jaki mógłby być ich rozmach. Nadzorował sądownictwo, regulował sprawy kultu religijnego, sprawy bezpieczeństwa i wolności handlu. Powołał go w 1629 roku król Ferdynand II Habsburg, a więc mniej więcej po 100 latach panowania w Zielonej Górze Austriaków, jako najwyższy organ administracyjny zależny od króla. Na czele urzędu stał starosta generalny, któremu podlegały poza zwykłymi urzędnikami kanclerz oraz trzech radnych, wśród których był jeden szlachcic i dwaj znawcy prawa. Ponieważ szeroki zakres prerogatyw rósł wraz z centralizacją władzy, urząd się rozrastał. Po zwiększeniu liczby radców dzielili się oni na ławę rycerską i ławę uczonych. Władza Urzędu Zwierzchniego skończyła się, rzecz jasna, wraz z przejęciem Śląska w 1740 roku przez Prusy i nastał czas innej władzy zwierzchni, według innej koncepcji, jakby to powiedzieć, fiskalizacja Prus była zapewne większa i centralizacja też. Ale mieszkańcy miasta przyjmowali to z wielką życzliwością.
Także widzimy tutaj, jak wiele spraw podlegało regulacji, nawet wolność handlu podlegała tej regulacji, kult religijny, tak. No to widać poważne ingerencje państwa w samorządność. Zaintrygowała mnie tutaj ta ława uczonych, to tak po platońsku bardzo zabrzmiało.
To jest temat warty rozwinięcia, kto do ławy uczonych.
Też tak myślę. Może kiedyś wrócisz do tego i wnikliwie zbadasz, ale kim była, z kogo składała się ława uczonych.
Ale ja przypuszczam, że to był taki, jakby to powiedzieć, poszerzenie możliwości zarówno intelektualnej o pewne demokratyczne struktury, ponieważ było bardzo wiele ludzi mądrych, którzy nie należeli do stanu rycerskiego, a których rad warto było słuchać. Więc to być może, może byli to duchowni, być może to byli ludzie z mniejszości narodowych. No to trudno to dzisiaj powiedzieć.
No być może jakiś medikus też był, bo przecież epidemie od czasu do czasu nawiedzały Greenberg.
No właśnie. Jakby niewykluczone, że był jakiś człowiek, który znał się trochę na handlu i wiedział, którą dziedzinę gospodarczą wzmacniać, którą osłabiać, gdzie jest konkurencja, gdzie jest słabość. To zawsze było, że tak powiem, w obszarze interesowania się władzy. Z czego żyją obywatele, bo jak obywatele mają dobrze, to jest z kogo brać podatki.
Tak
i
jest.
Się żyje również dobrze królowi. Niektórzy władcy zapominają o tym, że powinien istnieć taki stan równowagi, że przede wszystkim obywatele powinni się dobrze czuć w państwie, bo jak się źle czują, to słabo z podatkami jest.
No właśnie, to jest stary dylemat, dla kogo jest ta tabakiera, czy dla nosa, czy ten nos jest dla tabakiery, to można rozważać na przykładzie wielu państw. I ostatnim hasłem na literę U są ucieczki. I to jest też ciekawe, zanim przejdziemy do litery W, jeszcze o ucieczkach.
Współczesny taki aspekt mówiący o tym, że w dawnych czasach wcale, jeśli idzie o gospodarkę, nie było tak różowo, jakbyśmy chcieli, żeby było dzisiaj. Życie gospodarcze w każdych czasach historycznych powiela te same schematy. Jednymi z nich są bankructwa, kredyty, dekoniunktura, konkurencja, a nawet globalizm. Nie inaczej było w Zielonej Górze. Wśród ułamków wielobarwnej mozaiki wydarzeń kroniki z pierwszej połowy XVIII stulecia notuje się liczne ucieczki z powodu długów wywołanych między innymi załamaniem handlu z Polską, ponieważ władza Fryderyka II i tak powiem zabory spowodowały duże załamanie handlu w tych przygranicznych terenach, ponieważ dzięki przywilejowi króla Władysława IV Wazy, na przykład cukiernicy zielonogórscy prowadzili z Polską ożywiony handel. I tak, do Bobrowic uciekł zadłużony na 200 talarów, zatem to gigantyczna kwota musiała być. Mm-hmm. Georg Richter, syn
miejskiego... To niedaleko uciekł, niedaleko.
No.
Ale był już poza jurysdykcją pewnie Zielonej Góry i o to chodziło.
No jak dobrze biegł, no to tak mu zeszło ze 4 godziny. Syn miejskiego rajcy, aż do Polski uciekł Tobias Hene, handlujący jedwabiem i cynamonem. To też pokazuje taką ciekawostkę, czym handlowano w Zielonej Górze. Przecież to były towary z Dalekiego Wschodu. Inny Hene, tym razem Samuel zwiał do Brandenburgii, pozostawiając za sobą dług aż 3000 talarów.
Oj, to gigantyczne.
Z tego można domyślać się, że to był taki, że tak powiem, dealer materiałami sukienniczymi, taki rodzaj takiego dewelopera, który żył z tego, żył z prowizji, mówiąc krótko. To był jednak zły kierunek, jak podają kroniki, bo wniosek poszkodowanych zanim oddział króla pruskiego i Samuel trafił do aresztu i nakazano mu spłatę długu po 10 talarów. Rocznie. To wynika z tego, że musiałby 300 lat żyć, żeby...
No właśnie. Tak. Tak, ja też na to zwróciłem uwagę, więc to tak, jakaś była trochę żartobliwa taka, powiedziałbym, może koncepcja spłaty tego długu, ale może miał potomków, którzy się wzięli ochoczo bardziej za spłatę długów przodka.
Tak było, bo jak siedział w areszcie, to jak miał spłacić?
No właśnie. Chyba, że przyaresztowaliby go na te 300 lat, jako Matuzalem miałby szansę, ale to, na, to
tak,
na to chyba nikt już nie liczył. Wujak Wagmostaw, przyznam, bardzo osobisty stosunek mam do Wagmostawu, o czym powiem już po twojej prezentacji tego hasła.
To też takie jest miejsce w Zielonej Górze, no rzekłbym, kultowe i takie miejsce pewnej jakby tęsknoty. Wagmostaw to nazwa stawu utworzonego przez strumień Gęśnik przy osiedlu Zielona Dolina w dniu 1880. W roku 1887 Hermann Schulz otworzył w nieczynnym młynie, bo tam był młyn, restaurację, którą nazwał Doliną Luizy. Pamiątką jest nazwa ulicy dzisiaj. Kolejno dobudował do niej muszlę koncertową, kręgielnię, letnią restaurację wzdłuż brzegów jeziora. Był pomost i łódki. Powstał nawet basen kąpielowy. To po prostu pokazuje, że ponad 130 lat temu oferta rekreacyjna była lepsza jak dzisiaj. To jest pewnego rodzaju paradoks.
A to jest prawda, co powiedziałeś.
To jest taki paradoks związany ze słowem rozwój. Mhm. Mam takie wrażenie, że o Zielonej Górze to słowo rozwój nie do końca pasuje. W Dolinie Luizy odpoczywali i bawili się mieszkańcy Zielonej Góry. Po wojnie jako środek rekreacyjny należał do Zastalu i dlatego kompleksowi nadano nazwę Wagmostaw, tak się nazywał wcześniej Zastal, który produkował wagony i konstrukcje mostowe zgodnie z tradycją bojheltowską w gruncie rzeczy. No bo jak był taki park maszynowy, takie wyposażenie, to co innego mieli robić? Po 1957 roku okolice stawu i restauracja podupadła w ruiny. Po ponad 50 latach Wagmostaw poddany rewitalizacji znów przyciąga okolicznych mieszkańców, a ulica, która prowadzi do stawu, nosi nazwę Dolina Luizy. Tyle tego spisu.
Krzysztofie, łzami się wokół zakręciła, bo chyba od 6 roku życia, gdzieś do 12, to były wczesne lata 60, pierwsza połowa i pierwsze lata drugiej połowy lat 60, gremialnie z naszego budynku przy ulicy Zakręt 1 i Zakręt 3, ulicą Wyspiańskiego, czasem Dziką, schodziliśmy Doliną Zieloną w dół do Wagmostawu. I każdy dźwigał, a to jakieś małe koło ratunkowe, kocyk, butelkę z herbatą, kanapki i kąpaliśmy się tam zupełnie w dziki sposób, takie szalone dzieciństwo. To był najbliższy zbiornik wodny, takie duże drzewo stało na wysepce na środku tego stawu. I tam była lina i my kołysząc tą liną skakaliśmy przy jej pomocy, wskakiwaliśmy do wody. No, były to przecudne lata, Krzysztofie, i ten
pamiętam, bo też
obudził moje wspomnienia.
Też miałem, powiem tak, może troszeczkę się nasi słuchacze zdziwią. Też miałem przywilej żyć w takich czasach, że były kąpieliska bez ratowników,
tak,
bez rodziców,
tak
gdzie
jest.
Można było te dzikie harce wyprawiać. Nasi rodzice nie mieli czasu zajmować się nami tak jak dzisiejsi. Ja przyznam się, że ja nie rozumiem, jak myśmy przetrwali jakby tą dzikość tych naszych zabaw, bo to przecież one były bardzo summa summarum niebezpieczne, ale jakoś bez większych strat to się wszystko odbywało. Dzisiaj na dzieci się chucha, otacza opieką i one są właściwie takie jakby to powiedzieć, no nie mają świadomości, jak można wykorzystać staw na przykład.
Jakie może być piękne dzieciństwo spędzane w gronie rówieśników właśnie nad taką dziką wodą, tak?
Bez czujnego oka rodziców.
Ach, to już w ogóle to nam tak odpowiadało, że rodzice dawali nam święty spokój. Tylko starsi bracia, starsze siostry miały na nas baczenie, a my jak młode psiaki dokazywaliśmy nad tymi wodami. Bo to nie było tylko jedyne to miejsce. Tak, Krzysztofie.
Człowiek wracał do domu, taki mały chłopiec, i rozliczał się, jakby to powiedzieć, ze strat, jakie poniosło.
A to z dziur w spodniach, ubranie. Oczywiście. Z urwanych rękawów koszuli mama utyskiwała, ale...
Czasem tak. Ran odniesionych.
No tak, tak. Siniaki też się zdarzały, podbite oczy i wiele
podbite
innych.
Kolana.
Och, kolana porozbijane to była norma. Wieża ciśnień, Krzysztofie, bardzo intrygował mnie ten obiekt we wczesnym dzieciństwie. Musiałem tam wejść pod taką wielką górę.
To taki jest, przyznam się, że obiekty faliczne przykuwają uwagę i są pewną tajemnicą. Niekiedy w niektórych miastach są czczone w sposób szczególny, jako szacowny zabytek, jako pewnego rodzaju ślad starej technologii zarządzania wodociągami. W Zielonej Górze przez jakiś czas ona była mocno zaniedbana. Nie wiem, jak to teraz wygląda, no ale... Wieża ciśnień górnicza nad miastem została wybudowana przy ulicy Kordiana wiosną 1928 roku. Jej wysokość wynosi 33 metry, a średnica u podstawy 9 metrów. Wewnątrz niej znajdują się dwa zbiorniki, jeden na szczycie o pojemności 300 metrów sześciennych, położony na wysokości 26 metrów od podstawy, i dolny o pojemności 175 metrów sześciennych. Zbiorniki połączone są ze sobą systemem pomp wspomagających. Wieżę wybudowano w ramach programu zwiększania wydajności zielonogórskich wodociągów. Projekt wykonała znana ogólnoniemiecka firma Windschild and Langehold z Berlina, zajmująca się wodociągami, kanalizacjami, innymi konstrukcjami, posiadająca w Dreźnie cementownię i wytwórnię rur betonowych. Jej bydgoski oddział wraz z firmą Boychelta budował w latach 20. most Świętego Rocha w Poznaniu. Obecnie wieża nie służy zielonogórskim wodociągom, lecz wykorzystywana jest jako budowla dla anten radiowych. Zamontowano na niej nadajniki Radia Plus oraz Radia Maryja. Wraz z masztami ich wysokość całkowita wynosi 50 metrów. Te dane mogą być już nieaktualne, bo to się wszystko może zmieniać. To taki jest również pewien archaizm w tych historycznych notkach, takie podwójne do. Jest taka pewna ciekawostka natury ekologicznej w wieżach ciśnień, a mianowicie chodzi o to, że było to tak, że można było wtedy, kiedy energia elektryczna jest tańsza, wpompować wodę na górę, a kiedy jest już dzień i energia elektryczna jest droższa, mieszkańcy mogli korzystać z tego, że pod ciśnieniem ta woda do zielonogórskich kranów docierała. To taki był w owym czasie pewnego rodzaju jakby sposób oszczędzania. Dzisiaj jesteśmy bogaci i nikomu nie wpada do głowy, żeby może wybudować wieżę ciśnień, żeby w ten sposób oszczędzać energię elektryczną. No ale...
To zostańmy jeszcze przy technologicznych różnych rozwiązaniach, bo no, kultura techniczna to też element ogólnoludzkiej kultury. W jak wodociąg, Krzysztofie.
Czyli kontynuujemy.
Tak,
Zielonogórę,
tak.
Jak większość średniowiecznych europejskich miast, nękały zarazy, a jedną z ich przyczyn był stan sanitarny miasta. Wysoką umieralność zapewne powiększał brak czystej wody do picia. Początkowo mieszkańcy czerpali wodę ze Złotej Łączy, a także ze źródeł znajdujących się u podnóża otaczających miasto wzgórz. Ja jeszcze pamiętam tu taki mały wstręt, że chodziło się na spacery przez wzgórza piastowskie, bo tam jest takie źródełko i stamtąd się
brało wodę.
Zapewne gdzieś w okolicy, mówię o tych źródełek, w okolicach Ceglanego Wzgórza, który dostarczał wodę pitną na rynek miejski. Wiemy o nim z powodu sporu kapitana von Tor z roku 1475, którego wojskowy oddział uszkodził miejski wodociąg. Wiadomo też o ujęciu wody pitnej czerpiącym od 1661 roku wody gdzieś z okolic dzisiejszej ulicy Fabrycznej. Tamte wodociągi wykonano z sosnowych rur i dębowych koryt. Współczesne wodociągi to 1875 i powstanie zakładów wodociągów miejskich. Mam taką pewną tęsknotę, że warto byłoby taką monografię, jak to z wodą w Zielonej Górze było, napisać taką na poły mitologiczną, legendarną, a na poły w oparciu o to, jak to dzisiaj się do Zielonej Góry wodę doprowadza i odprowadza, bo to jest przecież jedno z drugim związane.
No tak, miałaby ona także pewien odcień dramatyczny, bo już kiedyś rozmawiając wspominaliśmy o podtapianiu kamienic stojących przy zielonogórskiej Starówce tymi wodami gruntowymi, co chyba ma jakiś związek z nie do końca przemyślanym uregulowaniem kiedyś tam setki lat temu Złotej Łączy. Być może. Bo takie opinie specjalistów słyszałem, zasiadając kiedyś w tak zwanej ławie miejskiej, czyli radzie miejskiej.
Ja słyszałem taką wersję, że jak zaprzestała działalności Polska Wełna, to przestała wysysać wodę gdzieś tam ze swoich źródeł. I w związku z tym jakby ta woda, się tak powiem, poziom tej wody się podniósł. Dlaczego on teraz opadł, już nie pamiętam. W każdym razie pamiętam takie czasy, gdzie w piwnicach przy Żeromskiego nie dało się do niektórych budynków wejść, szczególnie tych starszych, bo po prostu
tak jest.
Tam cała woda.
Przychodzili mieszkańcy i skarżyli się na ten utrzymujący się stan rzeczy. Krzysztofie, winogronowa kuracja, no brzmi po prostu bajecznie.
O, to tak... Ludzie w ramach szukania na różnych cywilizacyjnych poziomach rozwoju znajdują sobie, mają taką skłonność do wynajdywania rozmaitych kuracji, wynajdywania rozmaitych remediów. I właściwie to jest taka ciekawostka, że wino jako lecznicze remedium ma dosyć mocną tradycję. Dopiero we współczesnych czasach tą tradycję właściwie straciło i tylko czasem się mówi o zdrowotnych walorach czerwonego wina, o zdrowotnych walorach białego, to się w ogóle nie wspomina. Prawda?
Jakieś słabsze lobby widocznie mają ci producenci białego wina.
Tak. Mówi się o wartości garbników, które są zawarte i takie tam dyrdy małe w każdym razie. Jednym z bardziej znanych, czytam tutaj ten wpis, znanych w połowie XIX stulecia lekarzy miejskich w Zielonej Górze był Johann Friedrich Ewald Wolf. Ukończył on w 1839 roku fakultet medyczny w Berlinie. W połowie lat 40. przybył do Zielonej Góry, gdzie objął posadę lekarza powiatowego. Sławę przyniosło mu wydanie w 1852 roku monografii na temat kuracji winogronowej. Monografia składa się z dwóch części, medycznej i topograficznej. W pierwszej części autor prezentował i promował medyczne właściwości soku winogronowego. Ta kuracja winogronowa miała oczyszczać organizm oraz działać odchudzająco i leczniczo na szereg schorzeń. Wymagała, i teraz tu słuchajcie Państwo i Ty Adamie, wymagała spożywania 5-7 kilogramów winogron dziennie, połączonego z drakońską dietą, kąpielami i spacerami na świeżym powietrzu. W drugiej części monografii Wolf opisał topografię Zielonej Góry i okolic. Bardzo cenna pozycja. Rozśmiałem się, ponieważ ja nie wiem, czy po zjedzeniu 7 kilogramów winogron miałbym ochotę jeszcze na cokolwiek więcej.
O tym samym pomyślałem.
Ale ale być może tradycyjnie, że tak powiem, autochtoni zielonogórscy mieli większe żołądki, większe apetyty, a może mieli, jakby to powiedzieć, lepszą przemianę materii, bo ciężej pracowali fizycznie i może dla nich tam te 5 kilogramów winogrod dziennie to po prostu mały pikuś, a co tam. Do tego jeszcze pół gęskiem zagryźli, zjedli pół bochenka chleba i jak ich to troszeczkę zemdliło, to wypili ze 2 literki takiego piwka domowego, niefiltrowanego, kto to wie. Warto jest też pamiętać, że gdzieś tam krążą w internecie widokówki, gdzie Czyczercik, to bo tak się nazywały ci gadzice, Czyczercik to jest miasto Wein und Luft Kurort, czyli jeździło się wtedy luftować i kurować do takich miejsc i tam też uprawiano zapewne kurację winogronową, czyli trzeba było to, podobnie jak tutaj w Zielonej Górze, w ten sposób wspomagać organizm. Budynek tego sanatorium, gdzie te kuracje się odbywały, ciągle przy ulicy Botanicznej istnieje.
Krzysztofie, pomyślałem teraz, że kiedy było mniejsze nasłonecznienie, a zdarzały się takie przecież lata dość często, to zjedzenie od 5 do 7 kilogramów kwaśnych winogron, zielonogórskich, trzeba było mieć żołądek krowy. No, ja nie wiem, co było celem tej kuracji winogronowej. Pewnie powrót do zdrowia, no ale to odbywa się w atmosferze jakiegoś dramatu. I Krzysztofie, przejdźmy do wału zielonogórskiego. Halo?
Tak, coś tutaj przy uchu dotknąłem mnie takiego. To trzeba. Na czym skończyliśmy?
Krzysztofie, przechodzimy do W jak wał zielonogórski.
No tak, to jest, że tak powiem, struktura geograficzna, która niejako definiuje nasze miasto. Wał Zielonogórski jest piętrzony przez przesuwający się na południe skandynawski lodowiec. To region geograficzny, w którego centrum znajduje się Zielona Góra. Wał powstał z zaburzonych skał trzeciorzędowych, wśród których zalegają pokłady węgla brunatnego i o tym już mówiliśmy, również gliny. Tak. Najwyższym wzniesieniem wału jest Góra Wilkanowska, wznosząca się na wysokość 221 metrów nad poziom morza. Dzięki swojemu ukształtowaniu na łagodnych południowych stokach istnieją korzystne warunki do uprawy winorośli. Na obszarze wału, gdzie znajdują się przewyższenia sięgające nawet do 100 metrów, wytuczono już prawie 20 szlaków do Nordic Walking, przecinających liczne wąwozy i zbocza o łącznej długości 350 kilometrów. To pierwszy w Polsce produkt turystyczny do uprawiania Nordic Walking. O walorach naturalnych, topograficznych i przyrodniczych niestety, jak z wieloma zielonogórskimi potencjałami, władze miasta nie potrafią nic z tym uczynić. To jest pewnego rodzaju smutne, bo tak jak kiedyś Zielona Góra czy Dżonków słynął właśnie z tego ośrodka przygotowań olimpijskich do pięcioboju nowoczesnego, byliśmy sławni w całej Europie, to równie sławni moglibyśmy być z naszych fantastycznych tych szlaków Nordic Walking, bo pozornie są to trasy nizinne, ale tu są przewyższenia, bardzo duże zróżnicowanie terenowe. Ja kiedyś miałem okazję przejść tymi wszystkimi szlakami i naprawdę to są miejsca jakby niezapomnianych wrażeń. Dzisiaj byłem w lesie, sarenki mnie mijały. Takie to są atrakcje chodzenia po tych szlakach Nordic Walking. Trochę dalej od miasta naprawdę są bardzo ciekawe rzeczy. Namawiam słuchaczy, żeby się wybrali tymi szlakami gdzieś na jakieś takie więcej jak godzinne wycieczki i spacery z psem.
I mamy bardzo intrygujący wpis. Weselny porządek.
No to było w ramach niemieckiego porządku i austriackiego porządku, bo niemiecki porządek od austriackiego chyba nie bardzo się różni. Jak dzisiaj sobie myślimy, jaki austriacki porządek jest w kwestii walki z COVID-em, to ja się cieszę, że takiego porządku w Polsce nie ma.
Ja również.
Ale czytając wpis, do niemieckiej tradycji należy porządkowanie wszystkiego, co się da i kontrola wszelkiej ludzkiej aktywności. To ten niemiecki rozszerzam również na austriacki. Nic zatem dziwnego, że w Zielonej Górze istniała dość rygorystyczna, ustanowiona w roku 1648 instrukcja o nazwie Porządek Weselny. Ustalała ona czas wesel maksymalnie do 2 dni, aby zapobiec straszliwym występkom. Instrukcja zakazywała upijania się czeladników przed uroczystością. Przestrzegano w niej przed rozpijaniem gości weselnym i podawaniem nikczemnego trunku. Żaden weselny gość nie powinien zostać w domu weselnym po 23. Zabronione były zabawy do białego rana oraz nocne odwiedziny czeladników u nowożeńców. Niedozwolone były poprawiny w niedzielę, a wszelkie pochody i przemarsze z okazji wesel nie mogły używać muzyki, a ich uczestnikom zakazywano okrzyków na wiwat i śpiewów. A wszystko z powodu upadku wychowania i obyczajów młodzieży.
Okazuje się, że wtedy już obyczaje młodzieży i upadek wychowania miał miejsce, a my narzekamy stale na to samo narzekamy.
To upadanie obyczajów i wychowania młodzieży jest tendencją stałą i właściwie dna ciągle to nie osiągnęło i zdumiewający sposób do tego dna, jak słucha się czasem rozmaitych pedagogów z Bożej łaski w telewizji, to ma się wrażenie, że przyspieszyło, a dna ciągle nie widać. Tak to jest.
No właśnie, ale też mam jeszcze jedną uwagę, bo twoje notki skłaniają do myślenia. One są lakoniczne, ale zawierają bardzo dużo interesujących treści i pomyślałem sobie, że tak, no dzisiaj, w ogóle dzisiaj, no i wcześniej też mówi się o tym, jak to tam Słowianie mają skłonność do alkoholu, ale okazuje się, że ludność germańska też nie próżnowała i zawsze miała taką skłonność do alkoholu, bo u Tacyta przeczytałem, jak to posiłki germańskie, które weszły do Rzymu w 69 roku naszej ery wraz z jednym z uzurpatorów, Witeliuszem, oddawały się na równinie watykańskiej. To było w okolicach dzisiejszego placu Świętego Piotra niesamowitemu pijaństwu, po czym kąpali się w Tybrze i bardzo wielu z nich się utopiło. A jeszcze inny obrazek opisuje Goethe, który przybył do Rzymu w latach 80., kiedy to w czasie takiej wielkiej fiesty, która odbywała się na Via del Corso, pamiętasz, to jest, przechadzaliśmy się nią nie tak dawno, i tam Rzymianie przebierali się za niemieckich czeladników piekarskich, nosząc jako atrybut niemieckiego czeladnika piekarskiego wielką butlę z winem, bowiem czeladnicy piekarscy, jak opisuje Goethe, bo on tam nie utyskuje wcale na to, on to opisuje jako element krajobrazu rzymskiego. Czeladnicy przysłani z Niemiec, aby nauczyli się wypiekania włoskiego pieczywa, słynęli w Rzymie z gigantycznego pijaństwa. Także ta młodzież i czeladnicy, to rzeczywiście trzeba było mieć na nich jakieś baczenie. I tu weselny porządek zwracał uwagę, żeby czeladnicy się nie upijali przed uroczystością. To jest piękne.
To jest taki pewnego rodzaju, jakby tutaj poruszamy się, że tak powiem, zbliżamy się do takiego stereotypu, które i szeregu innych stereotypów, które mają takie nacjonalistyczne, że tak powiem, motywacje. Natomiast te motywacje związane z winem i piwem czy wódką, one mają raczej antropologiczny charakter i one są związane bardziej z szerokością geograficzną. To znaczy, nie da się wódki pić w Arabii czy gdzieś tam w okolicach Równika, bo po prostu jeden kieliszek i człowiek jest nieżywy, prawda? Mm-hmm. Natomiast, że tak powiem, alkohol przez wiele lat traktowany był jako pożywienie, jako element podnoszący, że tak powiem, witalność, energię. I nawet sławne powiedzenie, pijany jak Polak, było komplementem, o czym my dzisiaj nie wiedzieliśmy, ponieważ jeden marszałek francuski, patrząc na Polaków, którzy pili do późna nad ranem, a potem dzielnie się spisali w bitwie pod Samosfierą, na lekkim rauszu pokazywał Francuzom, pijcie jak Polacy, bo to jest właśnie ten wzór, który może naśladować, bo jak wy się upijecie, to nie jesteście w stanie przed południem wstać. W związku z tym to nie należy na to patrzeć jakby taki zarówno nacjonalistyczny, jak i taki pedagogizujący sposób. Wódka, wino, piwo nam towarzyszą od zamierzchłej przeszłości. Trzeba to używać w miarę.
I Krzysztofie, przechodzimy do bardzo zacnej postaci w dziejach Zielonej Góry, Zdrzalik Jolanta.
Miałem, jakby to powiedzieć, ten przywilej się z nią przyjaźnić, lubiliśmy się bardzo. Nigdy o tym nie mówiła i o swoim ciężkim życiu, bo urodziła się w Kowlu w 1938 roku, gdzie przeżyła okropności najpierw bolszewickiej, a potem niemieckiej okupacji i rzeź wołyńską. Znam tą opowieść o tej rzezi wołyńskiej z kręgu jej rodziny. Po wojnie wraz z rodzicami i rodzeństwem osiadła w Zielonej Górze, zmarła w 2004 roku w ukochanym przez siebie Łagowie, w którym przez wiele lat organizowała malarskie plenery. Studiowała w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 1962 roku uzyskała dyplom na Wydziale Grafiki w pracowni litografii profesora Konrada Szrednickiego oraz ilustracji książkowej profesora Witolda Chomicza. Przez wiele lat pełniła funkcję prezesa Związku Polskiego ZPAP. Nie chcę rozkminiać, co to znaczy. Związek Polskich Artystów Plastyków. Tak, aktywnie uczestnicząc w pracy organizacyjnej tutejszego środowiska plastycznego, laureatka wielu nagród i wyróżnień, m.in. Lubuskiej Nagrody Kulturalnej pierwszego stopnia za całokształt twórczości artystycznej i dwukrotnie Nagrody Kulturalnej prezydenta miasta. Uprawiała grafikę, rysunek oraz malarstwo sztalugowe. Kochana przez wszystkich, naprawdę osoba o rzadkich walorach charakteru. Dzisiaj takie mam wrażenie niespotykane. Taka osoba, jakby to powiedzieć, związana z pokoleniem artystów i w ogóle, jakby to powiedzieć, inteligencji, jeśli mogę tak powiedzieć, które w czasach gomułkowskich sprowadzili do Zielonej Góry rząd trochę tak na zasadzie nakazu pracy, aby miasto się dynamicznie rozwijało i podnosiło swój poziom. Tak jak mówiliśmy o tym, że w czasach Gierkowskich był plan, żeby miasto miało 300 tysięcy mieszkańców. Potem okazało się, że to było troszeczkę na wyrost i to implementowanie jakiegoś tutaj przemysłu w Zielonej Górze skończyło się w czasach radosnej twórczości Balcerowicza i pana Lewandowskiego kompletną zapaścią i właściwie miasto się, mówiąc najkrócej, zwija od tego czasu.
Z jak Zbawiciel, Krzysztofie.
Dotyczy to kościoła pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze. Taka świątynia popularna, wzniesiona za pieniądze fundacji Georga Boichelta i jego siostry Lidy. Boichelt, założyciel fabryki, zmarł bezpotomnie w 1913 roku, a w testamencie przeznaczył 500 tysięcy marek na zbudowanie kościoła. W 1914 ogłoszono konkurs architektoniczny i projekt zlecono Wilhelmowi Wagnerowi i Oskardowi Hosfeldowi. Uroczyste poświęcenie świątyni nastąpiło 3 stycznia 1917 roku. No, ciekawe, że wojna im nie przeszkodziła zupełnie w budowie tego kościoła. To taka jest, nie wiem. Dla mnie to jest ciekawe. Kościół posiadał elektryczne ogrzewanie, zegar i organy o napędzie elektrycznym. Wnętrze nawiązuje do bazylik wczesnochrześcijańskich. Przyznam się, że nie widzę tego w tym kościele. Ołtarz wykonano z kamienia reńskiego, a chrzelnicę z białego i czerwonego piaskowca. W 1946 roku został kościół przyjęty przez katolików. Świątynia może pomieścić 2000 wiernych. Z uwagi na znakomitą akustykę od wielu lat organizowane są tam koncerty organowe, muzyki symfonicznej oraz choralnej. Jeśli mogę o tej akustyce,
proszę uprzejmie.
Ze świętej pamięci niezapomnianym i właściwie taką postacią znaczącą dla Zielonej Góry, znanym nam obu, Gerardem Nowakiem, który mówił, że tam z tą akustyką nie jest wcale tak na 100% znakomicie, ponieważ on uważał, że jak kościół jest pusty i nie ma tam nikogo, to akustyka jest fatalna.
Halo. Mamy problem z łącznością. Krzysztofie, spróbujemy Spróbujemy odzyskać tę łączność. Stara się już o to czuwający nad jakością dźwięku Hubert Pietroński. Za chwilę to połączenie odzyskamy. Zapewne nie ma potrzeby emitowania muzyki w tym czasie. Jak sądzę, nasza rozmowa jest przez telefon. Mamy już połączenie. Krzysztofie, tak, tak. Czy słyszymy się? Proszę bardzo, kontynuuj.
Dokończę tylko to, że ta akustyka tego kościoła jest wtedy znakomita, jeśli tam jest 2000 wiernych. To tak mówił Gerard, nasz...
A tak, bo to oczywiście, oczywiście, że wtedy no, publiczność jest dopełnieniem wszystkiego. Tak.
Mówiąc krótko, akustyka kiepska, jak puste jest, że tak powiem, pusta widownia. Mm-hmm. Tak to tutaj.
I Krzysztofie, zostały nam dwa hasła. Mamy czas do, no, jeszcze 3 minuty, więc troszeczkę teraz przyspieszymy. Zmartwychwstanie. To jest intrygujący wpis. Z jak zmartwychwstanie.
Zmartwychwstanie. Zaraz zobaczę, bo tu mamy Cepelina, Zarugiewicz, Saskie Zwierciadło, tak. Zmartwychwstanie.
Strona seta.
To wśród takich rozmaitych, tak, pitawalowych historyjek, które ubarwiają dzieje miasta, należy ta historyjka Zmartwychwstanie. Wśród niebłahych wydarzeń zapisanych w dziejach miasta, pośród zaraz i plag dzikich gąsienic, publicznych egzekucji złoczyńców, królewskimi wizytami i wojskowymi inwazjami, znaleźć można wydarzenia zasługujące na miano cudów. I taki właśnie cud zdarzył się w Zielonej Górze 14 listopada 1642 roku. Był zapisany, zatem musiał mieć swoje znaczenie. Tego właśnie dnia ocknął się będący już w trumnie niejaki Salomon Wunderlich, prawda? Nazwisko cudowne w ogóle tutaj jest, bo tak. Wunderlich to jest cudowny. Czeladnik sukienny z Kraut Gazé. To chyba jest dzisiejsza Reja, tak mi się zdaje. Czyli
Wandy.
Rzeczony czeladnik, wracając do domu mroźną nocą po kilku kwartach piwa wypitych z kolegami, zasnął gdzieś pod płotem i tak silnie zamarł, że kiedy go nad ranem znaleziono, uznano za zmarłego. Ocknął się, kiedy trumnę z nim postawiono w ciepłym pomieszczeniu. Szczęście cudem zmartwychwstałego zapewne zmąciła konieczność amputowania obu stóp. Tu zwracam uwagę, ciągle kontynuuje wpis, na to, że miało to miejsce w listopadzie, a więc w miesiącu, w którym tęgie mrozy nie należą do częstych. Tak a propos tych zmian klimatu. 14 listopada były tak tęgie nogi, że gość Salomon Wunderlich zamarł pod płotem.
I znów czeladnik. Już zwracaliśmy uwagę na tych czeladników w historii Zielonej Góry i nie tylko. Krzysztofie, została nam niecała minuta. Opowiedz króciutko o zorzy polarnej.
No tak. To też jest, zgodnie z mentalnością dawnych mieszkańców, uważnie obserwowano niebo w poszukiwaniu znaków lub źle wróżących na przyszłość takich sytuacji. Pamiętamy, że u Mickiewicza o roku ów, że tam też kometa była, z panu Tadeuszu. Komety zarejestrowano w kronikach, przepraszam, i tak w 1618 roku strach wzbudziła kula ognista z pióropuszem, która miała sprowadzać klęskę gradu. Komety rejestrowano w kronikach w latach 1680-1730, co wiązało się z przemarszami wrogich wojsk. 7 stycznia roku 1633 zapisano upadek ognistej kuli, a 8 kwietnia zaćmienie słońca. Powtórne zaćmienie powtórzyło się w roku 1654 i było tak silne, że widoczne były gwiazdy na niebie. Z powodu chmur przypominających krzyż lub literkę V zarządzono nawet wielodniowe modły za 17 grudnia.
Krzysztofie, stawiamy kropkę.
No właśnie, mieliśmy skończyć na zorzy polarnej.
No właśnie, 17 grudnia 1737 roku była widoczna zorza polarna i tak zakończyliśmy cykl prezentacji notek historycznych zawartych w twojej książce pod tytułem Wehikuł Czasu. Dziękuję za obecność w Niedzieli z Kulturą.
Ja dziękuję również za cierpliwość i życzliwość słuchaczy.